Rozdział 17. Po dobrej stronie mocy. Tak po prostu radość. 2:30 w nocy. Wstałam i po omacku pozbierałam swoje rzeczy. Usłyszałam, że kilka osób krzątało się tak samo jak ja, ale było tak ciemno, że nic nie widziałam. Trafiłam do drzwi, za którymi wreszcie pojawiło się jakieś światło. Zeszłam na dół. Spartańska stołówka była już pełna. Jedni pili kawę, inni herbatę. Wszyscy, może poza przewodnikami, byli podekscytowani, bo przecież każdego czekała wielka przygoda. Razem z Dori Ruano, mistrzynią świata w kolarstwie szosowym, moją partnerką na czas wyprawy, śmiałyśmy się, wpychając w siebie mini posiłek, który właściwie można by nazwać śniadaniem, i czekałyśmy na swoją kolej. Pojawił się Ricardo, nasz przewodnik. Okay, girls, are you ready to go? Pytanie było retoryczne, bo doskonale wiedział, że nie możemy się doczekać. Si, rzuciła Dori, a ja przytaknęłam z wielkim bananem na gębie. We are going in 5 minutes from now. Otrzymałyśmy precyzyjną informację. Natychmiast podniosłyśmy tyłki i zeszłyśmy na dół. Sprzęt już na nas czekał, wystarczyło go tylko założyć. Ricardo sprawdził, czy dobrze pozapinałyśmy raki, upewnił się, że mamy wszystko, co potrzebne, spiął nas liną i otworzył drzwi schroniska. Weszliśmy na wydeptaną w zmrożonym śniegu ścieżkę, na której ledwie mieściła się jedna osoba, więc poruszaliśmy się gęsiego. Przeszliśmy wzdłuż całe schronisko i weszliśmy na szlak. Cholera jasna! Pomyślałam w tej samej sekundzie, w której z impetem uderzył we mnie podmuch wiatru. I to był moment, w którym chyba dopiero na dobre się obudziłam. Po kilkudziesięciu metrach, gdy zostawiliśmy za sobą Gotye, zaczęła się prawdziwa wspinaczka. Było tak ciemno, że gdyby nie kilka grup, które wyszły przed nami, nie widziałabym, dokąd idziemy. Dzięki migającym w oddali światełkom z czołówek dojrzałam drogę na szczyt. Śnieg był głęboki, więc musieliśmy stosunkowo wysoko podnosić buty uzbrojone w raki, żeby nie wywinąć orła, przypadkiem zahaczając o zmrożone grudy. Moje wyobrażenie o ciemnościach w górach okazało się zgoła odmienne od rzeczywistości. Byłam pewna, że tam, gdzie jest tyle śniegu i lodu, musi być jasno nawet w nocy. Nic bardziej mylnego. Określenie egipskie ciemności jak ulał pasują do gór nocą. Nasza trójka posuwała się sprawnie, przegoniliśmy kilka grup. Im bardziej strome robiło się podejście, tym bardziej odczuwałam, że idziemy szybko. Za szybko. Łapałam powietrze jak ryba wyciągnięta z wody. Tak, teraz czułam, że tlenu jest znacznie mniej niż na dole. Boczny wiatr był zimny i bardzo silny, dawał się nam trochę we znaki. Po godzinnej wspinaczce byłam dosłownie mokra od potu, a cel naszej podróży ledwie rysował się przed nami. Mont Blanc. Stawiając stopy jedna przed drugą, skupiłam się na rytmie. Starałam się oddychać miarowo, co udawało się, dopóki nie musiałam sięgnąć po chusteczkę do nosa. Każdy dodatkowy ruch powodował natychmiastową zadyszkę. Ciekawe doświadczenie. Co kilkadziesiąt metrów zatrzymywaliśmy się na chwilę na wyrównywanie oddechu, po czym wspinaliśmy się dalej. Kiedy wreszcie mieliśmy za sobą najbardziej strome podejście i weszliśmy na lekkie wypłaszczenie, zaczęło świtać. Ciemność rozpierzchała się błyskawicznie, odsłaniając zapierający dech w piersiach widok. Szczyt był coraz bliżej, a spod naszych stóp dosłownie wschodziło słońce. Trzeszczący śnieg iskrzył się w pierwszych złotych promieniach. 30 metrów przed Mont Blanc Dori powiedziała, że chyba się zaraz rozpłacze. A ja już miałam łzy w oczach. Ricardo wprowadził nas na Mont Blanc. Stanęłam na samym końcu szczytu. Obracałam się powolutku, żeby zobaczyć całą panoramę. Tak pewnie wygląda raj zimą. Wyłaniające się szczyty okryte biało-błękitnym śniegiem. Skąpane w bezmiarze intensywnego błękitu, to piękno w najczystszej postaci. Nie, nie ma słów, które mogłyby oddać moje wzruszenie i radość tak głęboką jak rów mariański. Pierwszy raz w życiu u stóp miałam cały świat. Dosłownie. Bywałam w górach wiele razy, ale nie widziałam dotąd czegoś tak pięknego. Dory ryczała jak bóbr, a ja uśmiechałam się szczęśliwa. Radość i oszałamiający spokój, których doświadczyłam na szczycie, były ogromne. Udało mi się zrobić kilka zdjęć telefonem komórkowym, który o dziwo nie zamarzł. Za każdym razem, kiedy do nich wracam, czuję tę samą, czystą, głęboką radość. Właśnie złapałam się na tym, że siedzę i się uśmiecham, a w oczach mam łzy. Wejście na Mont Blanc było jedną z najpiękniejszych przygód. Radość, której zaznałam stojąc tam, na wysokości 4808 metrów, zostanie we mnie na zawsze. Przyznaję, to było coś wyjątkowego. Jednak czuję się całkiem podobnie, kiedy kwitną w domu storczyki, które od miesięcy nie dawały znaku życia, lub gdy patrzę na szalone zabawy naszych kotów. Radość, którą czerpię z bycia wśród bliskich, jest dla mnie najlepszą energią dla nadwątlonych codzienną gonitwą baterii. Wiadomość od syna, że świetnie poszedł mu egzamin, czy krótkie "kocham cię", potrafią zdziałać cuda, zwłaszcza w trudnych momentach. Ostatnio musiałam podjąć niełatwą decyzję. Kopałam się z dylematem, przez co budziłam się o 3 i 4 nad ranem, nie mogąc ujarzmić natrętnych, niezbyt przyjemnych myśli. Co rano więc siadałam do medytacji. Staram się robić to każdego ranka. Uspokajałam umysł po to, by później móc znaleźć sensowne rozwiązanie. I kiedy mój mózg wreszcie się poddawał, do uszu dotarły dźwięki zza uchylonego okna, gdzie koncertowały w najlepsze ptaki, wywołując mój uśmiech. Gdy otworzyłam oczy, spojrzałam na zielone drzewa. Poczułam upragniony spokój. Problem, owszem, nadal istniał, ale nie był w stanie mi odebrać pogody ducha, bo w sercu zrobiłam wystarczająco dużo miejsca na dobre uczucia i pozytywne myśli. W końcu podjęłam decyzję o zawieszeniu projektu, który realizowałam, w który sporo zainwestowałam i po którym spodziewałam się sukcesu. I wiesz co? Nic strasznego się nie stało. Czasem po prostu trzeba zrobić krok w tył. W takich chwilach czysta wewnętrzna radość i spokój sprawiają, że łatwiej znosić porażki. Wystarczy pogrzebać w najpiękniejszych wspomnieniach i sięgać po energię, która jest w nich na zawsze. Zdziwisz się, jak szybko przyciągnie coś dobrego i coś radosnego. Kiedy kończyłam walki, czasem czułam satysfakcję, a czasem niedosyt. Zdarzyło się, że nawet zezłościłam się na siebie, bo walka była byle jaka. Po ogłoszeniu werdyktu przeważnie czułam wielką radość. Jednak najbardziej cieszył mnie po zwycięstwie zasłużony odpoczynek z tymi, których kocham. Radość znajduję prawie wszędzie. Być może przyciągam ją do siebie jak magnes. Być może. Mam mnóstwo wspomnień, które są swoistymi magazynami dobrej energii i radości. I wcale nie były to chwile, w których święciłam triumfy w ringu. Życie samo w sobie jest wspaniałe. Nie trzeba być mistrzem świata, aby po prostu być szczęśliwym człowiekiem i doświadczać największych radości. Oto najlepszy przykład. 6 lipca 2013 roku stałam zamyślona na górce, pod którą chwilę wcześniej się wdrapywałam, wychodząc z zimnej wody. Kilkanaście kilometrów od Frankfurtu nad Menem, nad Langener Waldsee, za niespełna 17 godzin miała rozpocząć się jedna z najwspanialszych przygód mojego życia. Zawodnicy z całego świata kręcili się jak mrówki. Jedni wchodzili do wody, żeby ją poczuć i się rozpływać, inni z niej wychodzili. Gorące powietrze było przesiąknięte adrenaliną. Patrząc na tafle szmaragdowej wody, zastanawiałam się nad tym, jak przepłynę te cholerne 4 kilometry. Przecież nigdy wcześniej tego nie robiłam. Zupełnie nie martwiłam się resztą dystansu, bo wiedziałam, że dam radę pokonać etap rowerowy i przebiec maraton. To przez czekające mnie pływanie czułam się nieco niepewnie, co dodatkowo podkręcało moją ekscytację. Z rozmyślania wyrwał mnie widok pary, która właśnie stanęła obok mnie. Państwo około 60. Rozmawiali po angielsku. Byli odprężeni i uśmiechnięci. Aż miło było na nich popatrzeć. Kobieta spojrzała na mnie i uśmiechnęła się szeroko. odpowiedziałam uśmiechem. Zaczęliśmy rozmawiać. Dopiero wtedy zauważyłam, że na nadgarstkach mają identyczne opaski jak ja. O rany, oni też jutro będą startować, pomyślałam. Is it your first time? Zapytała mnie kobieta. Yes, and I am a little nervous or even scared, odpowiedziałam. Oboje zaczęli się serdecznie śmiać. Kobieta położyła mi dłoń na ramieniu. Don't worry, tomorrow enjoy every single minute of your race. I assure you, it will be the most beautiful Ironman ever because the first can happen only once in a lifetime, powiedziała. Uścisnęli mnie serdecznie, pożegnaliśmy się i życzyliśmy sobie powodzenia. Para z Nowej Zelandii miała na koncie 23 wspólne starty w zawodach Ironman. Nawet nie pytałam, ile zaliczyli osobno, a z pewnością było ich sporo. Nazajutrz wstałam zgodnie z planem, na zegarku była 4:15. Nigdy nie budziłam się o takiej bandyckiej godzinie z taką radością jak tego dnia. Śniadanie w postaci jednej kromki chleba z nutellą to było wszystko, co zdołałam w siebie wcisnąć. Stres zaczął się budzić. Sprawdziłam, czy wszystko mam, głównie bidony z Izo i żele, po czym ruszyłam na autobus. Wszędzie byli triatloniści. Kiedy dotarłam na miejsce startu, od razu podszedł do mnie wolontariusz i zaprowadził do strefy zmian. Mój rower wisiał sobie spokojnie, opony były idealnie napompowane. Włożyłam bidony do koszyków, przykleiłam żele na ramę roweru i czas było ubierać się w piankę. Weszłam do chłodnej wody, która po pierwszym zanurzeniu stróżkami wdzierała się pod piankę. Teraz już na pewno byłam rozbudzona. Popłynęłam na koniec linii sterczących jak spławiki ludzików w czerwonych czepkach. 3000 zawodniczek i zawodników z całego świata. To robiło wrażenie. Dryfowałam w bezpiecznej odległości od tłumu, czekając na godzinę zero. Równo o 7:00 padł strzał. I się zaczęło. Wszyscy jak szaleni ruszyli do przodu. Zrobiła się słynna pralka. Ręka, noga, głowa. Ktoś komuś wpłynął na plecy, ktoś kogoś kopnął w głowę, byle do przodu. Płynęłam z boku, bezpieczna. Kontrolowałam trasę oznaczoną świetnie ustawionymi bojkami. Złapałam rytm i nic już się nie liczyło. Byłam tylko ja i mój Ironman. Gdy dotarłam do końca dystansu pływackiego, wybiegłam z wody i zaczęłam wchodzić pod stromą górkę, na której kilkanaście godzin wcześniej stałam, zastanawiając się, czy dam radę. Ha! Jestem w 1/3 Ironmanem, pomyślałam i od razu na mojej gębie pojawił się ogromny uśmiech. Bez problemu znalazłam swój worek w strefie zmian i bez specjalnego pośpiechu zaczęłam się rozbierać z pianki. Założyłam buty kolarskie, kask i poleciałam po rower. Czułam się fantastycznie. Pływanie było przyjemne, co uświadomiłam sobie z pewnym zaskoczeniem. Wcale nie byłam zmęczona. I dzięki Bogu, bo miałam do pokonania jeszcze 222 kilometry. Przepełniała mnie radość. Pierwsza, 90-kilometrowa pętla minęła błyskawicznie. Niebo było bezchmurne, a słońce grzało niemiłosiernie. Ostatni, stromy podjazd. Z trudem wjechałam w szpaler kibiców. Nie, niemożliwe. Nie wierzyłam własnym oczom. Obok mnie biegł gość odziany w jaskrawo-zielone wdzianko a la Borat. Na nogach miał skarpety i oczywiście sandały. Iwona, go, go, go! Krzyczał do mnie, pokazując prawie goły tyłek. Wiedział, jak mam na imię, bo jak i u innych zawodników widniało na numerze startowym. Prawie spadłam z roweru, gdyż mięśnie piekły z wysiłku, w płucach brakowało powietrza, ale ja dusiłam się ze śmiechu. Druga pętla była trudniejsza. Podczas przejazdu przez jedną z miejscowości zobaczyłam na elektronicznym wyświetlaczu temperaturę powietrza. 42 stopnie Celsjusza. Przecież to istne piekło. Uśmiechnęłam się tylko do siebie i jechałam dalej. Przemierzając niemieckie drogi, podziwiałam widoki. Naprawdę cieszyłam się każdą minutą tego wyścigu. Przy 160 kilometrze bolał mnie już tyłek i cisnęły buty. Twarde, karbonowe podeszwy dobrze trzymają stopę, ale gdy spuchnie, nie pomagają. Zjeżdżałam w stronę Frankfurtu, którego wysokie, nowoczesne budowle majaczyły już na horyzoncie. Na ich widok powiedziałam do siebie na głos: No, Guzol, jeszcze kilkanaście minut i wreszcie pobiegniesz maraton. Rozbawiłam samą siebie, kiedy uświadomiłam sobie, że niektórzy miesiącami przygotowują się do tego, aby tylko przebiec maraton, a ja po przepłynięciu 4 kilometrów i przejechaniu 180 kilometrów na rowerze nie mogę się doczekać, aby stanąć na 42-kilometrowej trasie biegu. Parsknęłam śmiechem. Nie, nie jesteś normalna, stwierdziłam głośno. To gadanie do siebie było i zabawne, i pomocne. W chwilach kryzysu zawsze mówiłam do siebie na głos. A to się motywowałam, a to nabijałam sama z siebie i jakoś szło. Dotarłam na ostatnią strefę zmian. Ktoś przejął mój rower i pokierował do namiotu. Znalazłam worek ze swoim numerem. Usiadłam na ławeczce, łapczywie napiłam się z bidonu, zjadłam wstrętny i okropnie słodki żel. Z rozkoszą zdjęłam kolarskie buty. Wrzuciłam wszystko byle jak do wora i wstałam, by ruszyć na bieg. O rany! Nie wiedziałam, że mam takie wygodne buty do biegania. Jakie mięciutkie! Ile w nich miejsca na stopy! Jejku! Pierwsze kroki były taką rozkoszą, że nawet nie jestem w stanie tego opisać. Mniej więcej 2 kilometry później zobaczyłam wśród kibiców swojego syna i jego dziewczynę. To był najwspanialszy widok na świecie. Wojtek krzyczał, biegnąc wzdłuż barierki. Jak się czujesz, mama? Wszystko dobrze? Dajesz radę, bo guzole są najlepsze. Wszystko dobrze, kawki bym się napiła, kocham cię, odpowiedziałam biegnąc. Trasa maratonu składała się z 4 10,5-kilometrowych pętli i przebiegała wzdłuż menu. Pierwsza pętla minęła jak burza. Do mety zostało już tylko 31 kilometrów i 700 metrów. Po drodze dostałam od syna kawkę. Jakoś mi ją przemycił. Była wyśmienita, z lodem i bez cukru. Miam. Przy 19 kilometrze w moim brzuchu zaczęła się istna rewolucja. Po minięciu 22 stwierdziłam, że sytuacja jest opanowana i skoro półmaraton mam już za sobą, to spokojnie dobiegnę do mety. I prawie się udało. 31 kilometr i dziękowałam Bogu, że toj był właśnie w tym miejscu. Upał, wysiłek, słodkie żele energetyczne, wszystko to sprawiło, że organizm zwariował. Po spędzeniu dłuższej chwili w plastikowym kiblu wróciłam na trasę. Znowu musiałam wyprzedzać tych, których ładnych kilka kilometrów temu już mijałam. Ale to nic. Pomimo wyczerpania gęba nadal się śmiała, bo wiedziałam, że jestem blisko celu i nie ma siły, która byłaby w stanie mnie zatrzymać. Na ostatnim nawrocie dostałam frotkę potwierdzającą zaliczenie 4. pętli. Do mety zostały mi niespełna 4 kilometry. Miałam jeszcze tyle siły, żeby przyspieszyć. Skręciłam z promenady i już zmierzałam na rynek. Ostatnich kilkaset metrów wykładzina z logo Ironmana, na którą wbiegłam, była o niebo lepsza od czerwonych dywanów na oscarowych galach i balach królewskich razem wziętych. To, co się wtedy ze mną stało, nawet teraz przyprawia mnie o dreszcze. Usłyszałam kibiców i konferansjera witających kolejnych zawodników. Kilkadziesiąt metrów przede mną nie było nikogo. Wbiegałam samotnie na metę. Uniosłam ręce do góry w geście zwycięstwa, ciarki miałam na całym ciele. Biegłam, jednocześnie śmiejąc się i płacząc ze wzruszenia. Wrzeszczałam: Yeah! Bo właśnie cały świat usłyszał to, co ja. Iwona, you are an Ironman! Miałam w sobie tyle energii, że mogłabym zasilić prądem całą wioskę. Spełniłam swoje niewyobrażalne marzenie. Na mecie stał Wojtek z Martą. Podał mi plastikową maskę marvelowskiego bohatera Ironmana. Założyłam ją i tak poszłam na ściankę do pamiątkowego zdjęcia. Za linią mety odpoczywali zawodnicy. Niektórzy, ledwie żywi, leżeli pod kroplówkami w ogromnym namiocie. Inni siedzieli na krawężnikach albo zwyczajnie pokładali się na ziemi. Ja się czułam jak kosmitka. Nie było osoby, która nie uśmiechnęłaby się na widok mnie w tej masce. Nawet największe zdechlaki znajdowały wystarczająco dużo siły, by się wyszczerzyć. Rozpierała mnie taka radość i duma, że chyba mogłabym pobiec jeszcze 20 kilometrów. To, co powiedziała mi doświadczona nowozelandzka zawodniczka, było prawdą. Wyścig okazał się wspaniały i pomimo trudu każda jego minuta była przepełniona czystą radością. Tak cudownie nie czułam się, gdy zdobywałam Mistrzostwo Świata w boksie zawodowym, a przecież tu byłam zaledwie 39 w swojej kategorii wiekowej. Wynik nie miał żadnego znaczenia. Ważne było to, że zrobiłam coś wyjątkowego, wspaniałego i trudnego, a tym samym dołączyłam do wspaniałej rodziny Ironmana, czyli zostałam żelaznym człowiekiem. Nie wiem, czy uda mi się to powtórzyć, ale nawet wtedy, kiedy będę miała 256 lat, wspomnienie tego wyczynu wywoła we mnie taką samą radość. Sporo podróżuję, więc są okresy, kiedy w domu jestem tylko gościem. I tak jak przed większością wyjazdów czuję delikatną ekscytację, tak każdy powrót do domu jest dla mnie ogromną radością. Witające mnie na wejściu futrzaki, zapach domu, noc spędzona we własnym łóżku przy boku ukochanego męża, czy kąpiel w wannie pełnej piany to radości, które mają dokładnie taką samą wartość jak te, które przeżywałam na Mont Blanc i na mecie Ironmana. Staram się o tym pamiętać i dlatego codziennie sprawiam sobie jakąś drobną przyjemność. Rano jest to kubek aromatycznej kawy, której zapach subtelnie rozpływa się po mieszkaniu. Kiedy jestem sama, włączam ulubioną muzykę albo przeciwnie, wyłączam wszystko, żeby grała mi cisza i robię sobie małą przerwę na nic. Nawet 15 minut zatrzymania się w pędzie potrafi sprawić cuda. Zauważyłam, że kiedy skupiam się na tym, co dobre i radosne, jestem lepsza dla innych. Nie oczekuję niczego, nie czepiam się, nieprzyjemne słowa i czyny szybciej puszczam w niepamięć. Tak jest fajniej. Radość można odnaleźć absolutnie wszędzie. Wystarczy rozejrzeć się dookoła i uśmiechnąć na początek. Do siebie, do całego świata. Warto spróbować. To nic nie kosztuje. Szacunek. Zostało zaledwie kilka godzin do ceremonii ważenia. Od rana wagę sprawdzałam już tyle razy, że nie powinnam mieć żadnych wątpliwości, iż wszystko jest w jak najlepszym porządku. Przez lata zbijania wagi, przymusowych głodówek, a nawet odwadniania, nauczyłam się kontrolować masę tak, by więcej nie masakrować organizmu. Zdarzyło się, że kilka razy przez tydzień nie jadłam nic, trenując dwa razy dziennie. Popijałam niewielkie ilości wody i izotoniku, żeby nie paść. Teraz było inaczej. Doświadczenie i dojrzałość to ogromne zalety. Znałam swój organizm na pamięć, więc wiedziałam, że jest doskonale. Byłam lekka, szybka i dosłownie roznosiła mnie energia. Najbardziej mnie niepokoiło, a zarazem sprawiało, że nie mogłam się doczekać wieczora spotkanie twarzą w twarz z przeciwniczką. Zderzenie dwóch energii zawsze było niesamowitym, wręcz mistycznym przeżyciem. Zbliżała się godzina zero. Wysiadłam z samochodu i weszłam na halę. Kiedy tylko pojawiłam się w korytarzu prowadzącym do sali, w której miało odbyć się ważenie, fotoreporterzy wręcz rzucili się na mnie, oślepiając błyskającymi fleszami. Spuściłam oczy, żeby uniknąć tego światła. Od 12 roku życia cierpiałam na potworne migreny, które bardzo często dopadają mnie właśnie po kontakcie z oślepiającym, ostrym światłem lamp błyskowych. A przed walką na pewno nie potrzebowałam takiego paraliżującego bólu. Po przedarciu się przez fotoreporterską zaporę przywitałam się z sędziami, oficjalami i sponsorami. Towarzyszył mi trener. Najpierw nastąpiła prezentacja oraz ważenie zawodników, którzy mieli pojedynki przede mną. Wreszcie przyszła kolej na główny punkt programu, czyli na uczestniczki walki wieczoru. Kątem oka widziałam przeciwniczkę, ale z przywitaniem poczekałam do ważenia. Weszłam na wagę w t-shircie. Nie miałam potrzeby paradować przed bandą fotoreporterów w bikini. Może jestem staroświecka, lecz dobrze mi z tym. Amerykanka również zeszła z wagi i nastąpił moment, na który czekałam od rana. Stanęłyśmy naprzeciwko siebie. Spojrzałam w oczy dziewczynie, z którą nazajutrz miałam stanąć w ringu. Przeszedł przeze mnie piorun. Demon, którego się obawiałam i którego wyobrażałam sobie przez ostatnie tygodnie, został ujarzmiony. Nie obchodzi mnie, jak to brzmi, ale energia, którą w sobie miałam, była silniejsza niż ta, którą dysponowała moja przeciwniczka. I czułam to każdą cząstką swojego ciała. Obie zapozowałyśmy do zdjęć, stojąc z uniesioną gardą i patrząc sobie prosto w oczy. Ceremonia się zakończyła całkiem niemedialnie, bez spektakularnych ekscesów i obrzucania się wyzwiskami. Nigdy nie miałam potrzeby prowokować rywalek. Nie obrzucałam ich obraźliwymi epitetami, nie sugerowałam, że mają dwie lewe ręce i że nadają się jedynie do tego, by podawać mi drinki. Byłam spokojna, uprzejma, przez co również nudna, aż do bólu. Nie dlatego, że się ich bałam. O nie. Każdą przeciwniczkę darzyłam ogromnym szacunkiem. Wiem, iż tak samo ciężko pracowały podczas przygotowań do walki jak ja. Tak samo pragnęły zwycięstwa i tak samo kochały ten sport. Dlaczego więc miałabym ich nie szanować? Prowokowanie przeciwniczki, w moim przekonaniu, jest dowodem albo buty i arogancji, albo strachu. Z żadną z tych rzeczy nie było mi po drodze. Po każdej walce dziękowałam rywalce za dobry bój. Efekt? To dziś mam kontakt z kilkoma dziewczynami, które były moimi przeciwniczkami w ringu. Są to naprawdę fajne koleżeńskie relacje. I tak, jestem z tego dumna. Niesmakiem napawają mnie przepychanki agresywnych i chamskich wojowniczek czy przeładowanych testosteronem samców robiących cyrk przed kamerami. Fakt, zwracają na siebie uwagę mediów, kibiców i często jest to ich jedyny cel, bo w ringu ci krzykacze zazwyczaj dostają łomot. Sportowiec kojarzy mi się z wojownikiem, który szacunek i zasady fair play ma we krwi. Nie jest nim dla mnie pajac, który, aby ukryć swój strach, obraża rywali. Widziałam już i pięściarzy, i innych pseudowojowników, mocnych tylko w gębie. Mieli aspiracje do zdobycia tytułu mistrza świata, a kończyło się na tym, że od prawdziwego mistrza jedynie mogli dostać po gębie. Smutne jest to, że dają fatalny przykład dzieciakom, które jeszcze nie wiedzą, że aby być prawdziwym mistrzem, trzeba wiedzieć, co to szacunek. Dlatego bardzo podobała mi się walka Antonego Joshua z Władimirem Kliczką. Obaj pokazali klasę w ringu i poza nim. Dramaturgia pojedynku była iście filmowa, a potem dziękowali sobie za dobrą i twardą walkę, pokazując światu mistrzowski poziom. Brawo! Rodzice od najmłodszych lat wpajali mi szacunek do świata, za co jestem im ogromnie wdzięczna. Wartości, jakie nam przekazali, pozwalają pokonywać życiowe zakręty z uniesioną głową. Nauczyłam się szanować siebie samą, co uważam za ogromny sukces. I nie ma to nic wspólnego z chorym egoizmem. Dzięki temu mam odwagę iść własną drogą. Jestem przekonana, że gdyby ludzie bardziej szanowali samych siebie i innych, stwarzaliby znacznie mniej problemów, nie raniliby siebie nawzajem, nie wznicali wojen. Z szacunku rodzi się to, co najlepsze. Przyjaźń, miłość, zrozumienie, akceptacja. Wolność. Piątkowy wieczór to czas na jedno. Na listę przebojów radiowej trójki prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego. Miałam 15 lat, w głowie mnóstwo marzeń, a w duszy grała muzyka. Od 2 lat regularnie przez cały tydzień czekałam na moment, w którym włączę małe radyjko na biurku i usłyszę dżingiel zaczynający listę. To było jedyne takie miejsce w moim nastoletnim świecie. Dzięki niemu pokochałam polską muzykę. Republika, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Manam, Róże Europy, Lombard. Z nimi dorastałam, przy nich dojrzewałam i się zmieniałam. Ale przecież na liście było również mnóstwo świetnej muzyki z całego świata. Kate Bush, Def Leppard, Marillion, T-Pau, David Bowie, The Cure i tak dalej. Siedziałam rysując coś w swoim pamiętniku. Niedźwiedź w swoim niepowtarzalnym stylu przywitał słuchaczy, wprawiając mnie w doskonały nastrój. Tydzień wcześniej numerem 1 na liście byli The Cure i Lullaby, a mój ukochany kawałek Love Bites Def Leppard po spadku wylądował dopiero na 34. pozycji, ale nic dziwnego, bo na liście szalał od kilku tygodni. Zaczynała się poczekalnia. O, polski kawałek, zauważyłam. Usłyszałam refren, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem i zamarłam. Teraz już z uwagą wsłuchałam się w kolejną zwrotkę. O rany, już wiedziałam, że to jest mój hymn, taki na całe życie. Zawsze chodziłam własnymi drogami. Od dziecka decydowałam sama o sobie i robiłam to w tak stanowczy sposób, że mama nawet nie miała siły protestować. Moje pierwsze zdanie, ja siama, zostało na zawsze w słowniku i w życiu. Niezależność i samodzielność były podyktowane poczuciem absolutnej wolności we wszystkim, co robiłam. Oczywiście nie oznaczało to, że byłam krnąbrnym i nieposłusznym dzieckiem, ale do wszystkiego musiałam mieć przekonanie. To, że rodzice zaakceptowali moją naturę, było czymś wspaniałym. Nigdy nie narzucali mi niczego na siłę, szanowali moją potrzebę niezależności i wolności wyboru. Na dodatek wspierali w różnych pomysłach, które lęgły się jak grzyby po deszczu. Szanowali mnie jako człowieka, utwierdzając tym samym w przekonaniu, że jestem wolnym człowiekiem i mam prawo żyć tak, jak chcę. To jedna z najwartościowszych rzeczy, jakie wyniosłam z domu rodzinnego. Nic zresztą dziwnego, bo sami sprzeciwiali się jakimkolwiek ograniczeniom wolności jednostki do własnych przekonań. Pamiętam pewien wieczór, kiedy oboje wpadli rozemocjonowani do domu. Mama była dosłownie roztrzęsiona, a tato podekscytowany. Co się stało? Zapytałam, kiedy weszli, rozmawiając półgłosem, zanim dobrze nie zamknęli drzwi.
Tatę zomowcy zlali pałami, poinformowała mnie konspiracyjnym tonem mama. No co ty, tata, nic ci nie jest?
Spytałam z troską. Nie, wszystko w porządku, pewnie będę miał śniaki na plecach. Stałam zszokowana. Nie tym, że go dosięgły długie pały zomowców, ale tonem, jakim udzielił mi odpowiedzi. Powiedział to z taką dumą, że aż mnie ciarki przeszły.
Andrzej, pokaż plecy, prosiła mama.
Tato zdjął sweter i koszulę. Rzeczywiście miał pręgi na chudych plecach.
Całe szczęście, że nie potłukli okularów. Ciężko teraz dostać jakieś sensowne oprawki, skomentowała mama.
To gdzie wy byliście i po co? Dociekałam.
Pojechaliśmy do Brygidy na mszę solidarnościową. Mówię ci, kościół był pełny, opowiadał tata. Jankowski miał kazanie, ale im dogadał. Tym komuchom wpięty by poszło. Normalni ludzie bili brawo i wszyscy krzyczeli. Solidarność! Solidarność! Kontynuował. Jak wyszliśmy z kościoła, to już czekały suki i wpadli zomowcy. Zaczęli wszystkich okładać pałami, jak popadnie. Uciekliśmy w stronę przystanku.
A wiesz, że ja nie umiem szybko biegać, wtrąciła mama. Andrzej mnie ciągnął za rękę. Pobiegliśmy do tunelu, a tam z drugiej strony następni zomowcy lecieli. Siedziałam i słuchałam tego z rozdziawioną gębą.
Dopadli nas przy samym wyjściu na przystanek. Wypchnąłem Mirkę na schody, a sam się skuliłem w kącie i po plecach mnie lali. Dobrze, że głowę schowałem, opowiadał dalej dumny ojciec. Jak tylko poszli do innych, wstałem i uciekłem.
Mieliśmy szczęście, bo prawie od razu przyjechała dziesiątka, dokończyła mama. Ich duma udzieliła się i mnie. Zresztą w naszym domu sytuacja panująca w kraju była tematem numer jeden dla dorosłych. Wujek Leszek, przyjaciel rodziców, ukrywał się, bo ścigali go za budowanie radiostacji, nadawanie nielegalnych programów, produkcję i kolportaż Gazety Solidarnościowej. Wszyscy brali udział w strajkach. W Gdańsku było to oczywiste. Wychowywałam się, będąc świadkiem wszystkich wydarzeń, które miały miejsce od czasu stanu wojennego, bo dotyczyły moich bliskich. W Stoczni Gdańskiej imienia Lenina pracował dziadek Marian i mój chrzestny, brat mojej mamy, wujek Jurek. Kiedy umierała babcia, siedziałyśmy z mamą przy jej łóżku, a spod stoczni dochodziły odgłosy strzałów. Z okien mieszkania na Wesołej widać było ogień i dym palonych opon. Urodziłam się w Gdańsku, w mieście wolności. Wychowywałam się w rodzinie solidarnościowej. Czy to ma znaczenie? Dla mnie owszem. Dzięki rodzicom. Dzięki temu, że byłam świadkiem tamtych zdarzeń, za każdym razem, gdy stawałam na najwyższym stopniu podium, czy zdobywałam tytuły mistrzyni Europy i świata w boksie zawodowym, byłam cholernie dumna z tego, że jestem Polką. Że pochodzę z Gdańska, z miejsca, w którym rozpoczęła się polska droga do demokracji. Przy Mazurku Dąbrowskiego zawsze się wzruszam. O tak, mam szczęście, że żyję w wolnym kraju. Wolność ma wiele imion i dla mnie zaczyna się od jednostki. Wolność wyborów, poglądów, wyznania. Jednak to, co gwarantuje nam konstytucja, odbieramy sobie sami nawzajem. Ze smutkiem stwierdzam, że często ograniczenie wolności zaczyna się w domu. Rodzice odmawiają prawa wyboru ścieżki życiowej swoim dzieciom,
Kobiety często stają się dobrowolnymi niewolnicami swoich mężów. Był 1993 rok, jesień, a ja właśnie wróciłam ze Stanów jako mistrzyni świata w kickboxingu. Tak ogromny sukces całkowicie mnie zaskoczył. Czułam radość i niedowierzanie. Zrobiło się wokół mnie niezłe zamieszanie. Synek miał 1,5 roku, więc niczego nie rozumiał. Chciałam się dzielić radością z bliskimi, w tym z ojcem Wojtka. Któregoś dnia, gdy siedzieliśmy wieczorem w wynajętym mieszkaniu, zaczęliśmy rozmawiać na temat najbliższych planów związanych z moimi startami. Za miesiąc są Mistrzostwa Świata w Full Contact w Budapeszcie. Dzwonił już trener kadry, dostałam powołanie, oznajmiłam uradowana. Nigdzie nie pojedziesz, odpowiedział mąż, wprawiając mnie w kosmiczne osłupienie. Ty chyba żartujesz, jak to nie pojadę? Zapytałam. Nie zgadzam się, żebyś jeździła na jakiekolwiek zawody. Już zrobiłaś swoje, zostałaś mistrzynią świata. Zakończysz karierę i staniesz się legendą, odparł Krzysiek. W ułamku sekundy po tym, jak mój mózg przyswoił ze zrozumieniem jego wypowiedź, zagotowało się we mnie. Chyba jesteś nienormalny, odparowałam. Jaką legendą? Jak mam zakończyć karierę, której jeszcze nie zrobiłam? Z każdym słowem darłam się coraz bardziej. Pojadę na zgrupowanie i wystartuję w mistrzostwach w Budapeszcie, zakomunikowałam twardo. Wyszłam trzaskając drzwiami. To była pierwsza poważna kłótnia i początek końca trwającego wtedy niespełna 2 lata małżeństwa. Mąż w dyskusji ze mną nie miał szans, więc postanowił przemówić mi do rozumu inaczej. W walce. Był moim trenerem. Niewiele wyższy i tylko 6 kg cięższy, zatem większość sparingów robiliśmy w parze. Od kiedy zdał sobie sprawę, że się mu wymykam, że nie ma nade mną władzy, za wszelką cenę chciał mi po prostu dokopać, o czym miałam za chwilę się przekonać na własnej skórze. Pierwsza runda była szybka, dynamiczna, ale spokojna, jak zawsze do tej pory. W drugiej zaczął kopać tak mocno, jak podczas walk z facetami na zawodach. Dzięki Bogu, że znałam wszystkie jego sztuczki i styl walki. Wzmocniłam gardę i mocno stanęłam na nogach. Wyczekałam na swój moment i posłałam serię kopnień zakończonych celnym lewym prostym. To go rozjuszyło jeszcze bardziej i już miał ruszyć z szalonym atakiem, kiedy sygnał dał znać o zakończeniu rundy. Minuta przerwy. Byłam zdruzgotana jego zachowaniem. Wiedziałam, że to dopiero początek, co paradoksalnie zamiast mnie sparaliżować, dodało sił. Trzecia runda od pierwszej sekundy zmieniła się w polowanie. Atakował jak opętany, szukając sposobu na to, by mnie stłuc. Im bardziej szarżował, tym lepiej się broniłam, celnie kontrując. Po 4. rundzie, widząc co się dzieje, jeden z zawodników podszedł do Krzyśka. Stary, co ty wyprawiasz, nienormalny jesteś? Nie wpierdalaj się, usłyszał w odpowiedzi. We mnie aż zawrzało. Byłam na niego wściekła, ale chyba jeszcze bardziej było mi za niego wstyd. Zaczęła się następna runda. Tym razem nie czekałam na jego ciosy. Strzeliłam z lewej nogi, trafiając go prosto w głowę i szybko poprawiłam prawym. Trafiłam w czubek nosa, a to musiało boleć. Łzy błyskawicznie napłynęły mu do oczu. Na maleńkiej sali Morskiego Domu Kultury w Nowym Porcie zrobiło się cicho. I teraz dopiero zaczęła się szarża. Ruszył na mnie jak rozwścieczony byk, nie zważając już na nic. Walił na oślep i rękami, i nogami. Udało mi się blokować potężne kopnięcia. Nie czułam już przedramion, były tak skopane. Szybkim ruchem zeszłam z linii. Złapałam dystans, ale tylko na sekundę, bo Krzysiek znowu był w natarciu. Nie wiedziałam, co zrobić, więc stanęłam i z całą siłą wypchnęłam z biodra kopnięcie frontalne. Weszło i zastopowało go na chwilę. Nastąpiło to, czego można było się spodziewać. Rozpędzony wiatrak znowu atakował. Wiedziałam, że teraz przyszedł czas na to, by mu pokazać, że może próbować zmieść mnie z powierzchni ziemi, a ja i tak się nie poddam. Najbardziej bolesne są te ciosy, które trafiają w dumę, zatem szybko zrobiłam duży krok w tył i znalazłam się za polem walki. Ledwie przestąpiłam żółtą linię, stanęłam z opuszczoną gardą, szczerząc uzbrojone w gumowy ochraniacz zęby. Krzysiek się gotował, ale nic nie mógł zrobić. Gdyby uderzył mnie, kiedy byłam poza matą, koledzy z pewnością nie zostawiliby tego bez odpowiedzi. Do końca rundy zostało jeszcze 30 sekund. Każdą z nich chciał wykorzystać, żeby posłać mnie na deski. To nie była walka sparingowa. To była jego wojna, której z pewnością nie miałam zamiaru przegrać. Nie trafił mnie ani razu, chociaż potwornie skopał. Szczelna garda i zimna krew zwyczajnie mnie uratowały. Wyszłam z tego zwycięsko z podniesioną głową. Uczeń przerósł mistrza, ale najważniejsze było dla mnie to, że nie uległam strachowi, a im bardziej mnie atakował, tym twardsza i skuteczniejsza się stawałam. Jeszcze wieczorem trzęsły mi się ręce, a siniaki schodziły prawie 2 tygodnie. Trener, kochany przez wszystkich dziadek, po kilku miesiącach od tamtych wydarzeń powiedział, że kiedy patrzył na to, co się działo podczas tamtych sparingów, myślał, że się pozabijamy. Odeszłam z własnego klubu i trenowałam już tylko z dziadkiem. Ale najpierw odeszłam od męża. Nie mogłam być z kimś, kto próbował odebrać mi prawo do decydowania o sobie, kto usiłował mnie sobie podporządkować, kto nie szanował mnie jako człowieka i dokonywał zamachów na moją wolność. Związek dwojga ludzi nie może być niczym dobrym, jeśli jedna strona odbiera prawo do wolności drugiej, żądając bezwzględnego podporządkowania, zrezygnowania z marzeń, zrezygnowania z siebie. I niejednokrotnie zastanawiałam się, dlaczego tak wiele kobiet wyraża zgodę na taki właśnie układ. Gdybym wtedy się podporządkowała, na samą myśl rodzi się we mnie straszny bunt. Już nigdy więcej nie stoczyłabym żadnej walki. Nie zapisałabym się w historii jako pierwsza Polka, która wywalczyła tytuł mistrzyni świata w boksie zawodowym. Nie miałabym szans na przeżycie tylu wspaniałych chwil tylko dlatego, że moim mężem był człowiek zazdrosny, pogrążony w kompleksach i chcący przejąć nade mną całkowitą kontrolę. Nie wiem skąd, ale od zawsze wiedziałam, że każdy człowiek może żyć tak, jak chce, a dopóki tym nikogo nie krzywdzi, ma do tego absolutne i niezbywalne prawo. Jestem wolna i dlatego nie przyszłoby mi do głowy komukolwiek wolności odbierać. Bo tylko prawdziwie wolny człowiek nie odmówi wolności drugiemu. Tak jak moi rodzice szanowali moje wybory, choć nie zawsze się z nimi zgadzali, tak ja szanowałam wybory mojego syna. Nie wpadałam na szatańskie pomysły wymuszania na nim wyboru takiej czy innej szkoły, kierunku studiów, nie daj Boże dziewczyny czy kolegów. Chcę, żeby był wolny i szczęśliwy, żeby przeżył swoje życie po swojemu, tak jak ja. Nie wyobrażam sobie narzucania swojej woli komuś, kogo kocham. Skoro ja nie życzę sobie, żeby ukochany mężczyzna zabraniał mi czegokolwiek, to ja też niczego jemu zabraniać nie mam zamiaru. Nie obchodzi mnie, jakie pomysły na moje życie mają inni ludzie. Nie ulegam stereotypom, nie daję się zniewolić oczekiwaniom, jakie ktokolwiek mógłby mieć wobec mnie. Choć było trudno, nauczyłam się odcinać od ludzi, którzy oprócz wprawiania mnie w fatalny nastrój, wysysania całej dobrej energii, niczego złego mi nie zrobili. Miałam bardzo dobrą koleżankę. Luiza to ciepła, inteligentna, wykształcona, wydawałoby się przebojowa kobieta. Dosyć późno została mamą, ale to właśnie syn przyniósł jej to, co najpiękniejsze. Wszystko inne było czarną dziurą. Wiele godzin przegadałyśmy, czasem tylko słuchałam. Czasem, kiedy wydawało mi się, że tego potrzebuję, próbowałam coś doradzić. Czas biegł, a w jej życiu, poza synem oczywiście, nic dobrego się nie działo. Odnosiłam wrażenie, że z każdym dniem trwania jej małżeństwa coraz bardziej się zapada w sobie, coraz mniej wierzy w to, że może się uwolnić. Bała się męża i tego, co mógłby jej zrobić, gdyby chciała go opuścić. Szczerze jej współczułam. Chociaż ja bym się nie zgodziła na takie życie, nigdy nie oceniałam jej decyzji o poddaniu się temu wszystkiemu, nie krytykowałam, po prostu byłam, gdy potrzebowała się wygadać. Z tym, że po każdym naszym spotkaniu Luiza wracała do swojego życia, a ja zostawałam z poczuciem smutku i bezsilności. Nawet po wspólnie spędzonej godzinie uchodziła ze mnie cała energia, a w nocy śniły mi się koszmary. Po pewnym czasie zaczęłam unikać naszych spotkań, a kiedy zdałam sobie z tego sprawę, było mi z tym po prostu źle. Gnębiły mnie wyrzuty sumienia, bo odtrąciłam kogoś, kto mnie potrzebował. Na szczęście zdałam sobie sprawę, że ja siebie potrzebuję jeszcze bardziej i to nie tylko na chwilę. Potrzebuję siebie na całe życie.
Wreszcie podjęłam decyzję o zerwaniu kontaktu. Mimo, że jest to bolesne, musiałam nauczyć się odchodzić od takich osób, odcinać od ich oczekiwań wobec mnie. Kolejny raz mogę śmiało powtórzyć, że jestem szczęściarą. Również dlatego, że mam w sobie wystarczająco dużo siły i odwagi, by o swoją wolność walczyć na każdym polu. 6:30 rano otworzyłam oczy. Przeciągnęłam się w ciepłym łóżku. W głowie ułożyłam plan na poranny trening. Wstałam, spojrzałam przez okno. Było jeszcze ciemnawo, ale zobaczyłam zaśnieżone świerki. Usiadłam na łóżku, oddychałam spokojnie i głęboko. Oddałam się porannej medytacji, po której zawsze jestem uzbrojona w uśmiech i dobrą energię na cały dzień. Szybko wskoczyłam w biegowe ciuchy, założyłam buty i wyszłam na siarczysty mróz. W Wierchomli panowała leniwa cisza. Doskonale wiedziałam, że szlak, na który zaraz ruszę, będę miała tylko dla siebie. Krótka rozgrzewka. Włączam swojego garminka i ruszam truchtem w stronę lasu. Było już całkiem jasno. Biegłam po zamarzniętym śniegu, który przyjemnie trzeszczał pod stopami. Zaczęły odzywać się ptaki. Słyszałam swój przyspieszony oddech, któremu towarzyszył szum wartkiego potoku. Minęłam zakręt i nagle stanęłam oko w oko z tak samo zaskoczoną jak ja sarną. Zatrzymałam się. Zwierzę było przepiękne. Czarne jak węgiel, bystre i niewinne oczy przez sekundę mnie obserwowały, oceniając zagrożenie. Sarna uskoczyła w las i z lekkością wbiegła na strome zbocze pokryte głębokim śniegiem. Ja też pobiegłam dalej, ciesząc się z tego spotkania. Droga, którą wybrałam, prowadziła na pobliski szczyt. Na długim podbiegu mięśnie pracowały z całych sił, a serce waliło jak oszalałe. Dosłownie słyszałam jego bicie. Postanowiłam biec tak długo, na ile wystarczy mi sił, bo byłam tylko ja i góry. Cały czas tego świata należał tylko do mnie. Czułam się prawdziwie wolna. Serce wojowniczki. Podczas całego życia serce człowieka bije około 2,5 miliarda razy. Niewyobrażalnie dużo. Tłoczy krew, doprowadzając życiodajny tlen do każdej komórki. Ale serce to znacznie więcej niż mięsień. Serce kryje tak wiele, wiele dobrego. Bo człowiek bez serca to człowiek zły, a otwarte serce to życzliwość, niesienie pomocy potrzebującym, wybaczenie. W sercu nosimy miłość, którą otrzymujemy i tę, którą obdarowujemy innych. W nim wszystko się zaczyna i wszystko kończy. Jego głos w trudnych sytuacjach jest silniejszy i ważniejszy od głosu rozsądku. Jego bicie uspokaja maleństwo, które przyszło na świat, daje spokój i nadzieję. Bije od pierwszych chwil istnienia, które się kończy wtedy, gdy serce bić przestaje. Ja swojemu sercu dawałam nieźle popalić. Musiało znosić mordercze treningi, walki i emocje. Te ostatnie są dla niego zawsze najtrudniejsze. Nie bez kozery w dramatycznych, życiowych sytuacjach mówi się, że człowiekowi pęka serce. Wiele razy miałam wrażenie, że moje zaraz rozerwie się na strzępy. I przyznam z pewnym smutkiem, że kilka razy chciałam, by tak się stało. Ale nie, ono niezmordowanie bije dalej i to z siłą, której nic nie jest w stanie zatrzymać. Uparte jest i waleczne. Nie raz i nie dwa pomogło przetrwać trudny moment w życiu i kryzys w ringu. Prowadzi mnie przez życie prostą drogą, z której czasem zdarza mi się na momencik zboczyć, bo przestaje się wsłuchiwać w jego głos. Na szczęście jest bardzo cierpliwe, dzielne i dużo ode mnie mądrzejsze. Kiedy tylko pojawia się okazja, dobija się mocno, pokazując właściwą ścieżkę, na którą natychmiast wracam. Chociaż już nie walczę w ringu, do końca życia będę wojowniczką, bo taka jest moja natura. Ale teraz dużo uważniej obchodzę się z moim sercem. Za waleczność i oddanie należy mu się wreszcie trochę wytchnienia. Prawdziwy wojownik wie, że największym jego zwycięstwem jest odnaleziony spokój, który podarował swojemu dzielnemu sercu. W ciągu całego dotychczasowego życia otrzymałam mnóstwo serca od innych ludzi. Doświadczanie dobra i dzielenie się nim to jedna z najpiękniejszych rzeczy na świecie.
Serce to również niezwykły pojemnik, w którym zawsze znajdzie się miejsce dla tych, którzy zarazili uśmiechem, podarowali radość i miłość. Żaden wojownik nie zapomina o tych, którzy sprawili, że jego życie po zakończonej walce jest kompletne, bo nosi ich w swoim sercu. Ludzie wokół mnie. Nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby nie ludzie, których spotykam na swojej drodze, nie mogłabym zajść aż tak daleko. I tak jak na co dzień wszystko robię po swojemu, to na treningach nigdy nie dyskutowałam. Moimi wspaniałymi przewodnikami w drodze po Mistrzostwo Świata byli dwaj trenerzy. Pierwszy to dziadek, Zdzisław Soczewiński, mistrz Polski w boksie z 1955 roku. Był niezwykle dobrym człowiekiem. Kiedy przychodził na salę, od razu robiło się jakoś jaśniej i pogodnie. Kochał boks, kochał dzielić się nim z żółtodziobami i robił to rewelacyjnie. Uwielbialiśmy go wszyscy. Miałam ogromne szczęście, że chciał poświęcić mi swój czas, gdy odeszłam z klubu i trenowałam na własną rękę. Kiedy nie padało, umawialiśmy się na 9 rano nad morzem. Biegłam z Nowego Portu do Brzeźna, robiąc solidną rozgrzewkę. A tam, na ławeczce, czekał na mnie trener. Szliśmy na małą polankę w zagajniku i boksowaliśmy. Raz, dwa, trzy. Szybkie ciosy i odejście na nogach. Energicznie podpowiadał mi dziadek podczas tarcz. Tarcze to jeden z podstawowych elementów treningu każdego pięściarza. Polegają na tym, że trener trzyma tarczę, potocznie łapy lub rękawice, a zawodnik ma w nie uderzać określonymi kombinacjami. Dziadek nigdy nie pracował na łapach. Zawsze zakładał rękawice. Na początku się bałam, że uderzam zbyt mocno, ale ten starszy pan zawstydzał wielu młodych i silnych zawodników refleksem, sprytem oraz techniką. To właśnie ten człowiek wyszlifował moje umiejętności pięściarskie. Stara, dobra polska szkoła boksu przydawała się w każdej walce. Setki rund walki z cieniem, podczas których poprawiał moją technikę, pracę na nogach, balans. Treningi sprawnościowe, które pod jego okiem przynosiły błyskawiczną poprawę gibkości, szybkości i dynamiki. Ale co najważniejsze, nauczył mnie myśleć w ringu. Zawsze powtarzał, że trzeba być mądrzejszym i sprytniejszym od przeciwnika. Wykorzystując umysł, mniej zmęczysz mięśnie, mawiał. I miał absolutną rację. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby nie ten człowiek. Zupełnie bezinteresownie poświęcał mi swój czas i przychodził na treningi, choć wiedział, że u mnie krucho z kasą. Często mówił, iż wystarczy mu na piwko. Zdarzało się, że po robocie szliśmy na pobliskie budy, kupowałam trenerowi kufel napoju z pianką i gawędziliśmy o życiu. On nadał pierwsze i właściwe szlify diamentowi, czyli mojemu talentowi. Chyba jedyne, czego w życiu żałuję, to, że nie był gościem honorowym na każdej mojej walce bokserskiej, a powinien. Nie zadbałam o niego tak, jak należało. Dziękuję Bogu za to, że się spotkaliśmy po latach u trenera w domu. To z kolei była jedna z najcenniejszych chwil. Dziadek zmarł 14 października 2016 roku, ale w moim sercu będzie żył zawsze. Drugim trenerem był Jacek Urbańczyk. Od pierwszego treningu w grupie zawodowej zaufałam mu w 100%. Pomimo złośliwych komentarzy starych wyjadaczy ze środowiska bokserskiego, że co to za trener, że kto go zna i że sam nigdy nic nie wywalczył, to właśnie on doprowadził mnie do zdobycia tylu tytułów w boksie zawodowym. Jacek jest absolutnym profesjonalistą, ale dla mnie największą wartość stanowi fakt, że rewelacyjnie czuje walkę. A przecież o to chodzi. Na początku zaskakiwał mnie przemowami, które co jakiś czas wygłaszał nam podczas treningu. Tygrys zabija, bo musi przetrwać, bo jest głodny, a nie dlatego, że czerpie z tego przyjemność. Każdy z was w ringu ma być jak tygrys walczący o przetrwanie. Wychodzicie i walczycie najlepiej, jak potraficie, z zimną krwią. Musicie dopuścić do głosu instynkt przetrwania. Wtedy wszystko się ułoży. Co ten człowiek gada? Pomyślałam w pierwszym momencie. Jednak po wsłuchaniu się w dalszą część wypowiedzi Jacka już wiedziałam, że ma rację. I to, co mówił, zawsze było dla mnie ważne i mądre. Może nie wszyscy zawodnicy go rozumieli, ale dla mnie jego słowa były bardzo istotnym elementem treningów. Wiesz, dlaczego jesteś mistrzynią? Zapytał mnie kiedyś. I nie czekając na odpowiedź, dokończył. Bo jesteś częścią walki, a walka jest częścią ciebie. To już wiedziałam. Rozumieliśmy się bez słów i wygraliśmy wszystko, co wówczas było do wygrania. Ci dwaj mężczyźni byli współtwórcami moich ringowych sukcesów i ważną częścią mojego życia. Ale życie to nie tylko sport, chociaż właśnie dzięki niemu poznałam naprawdę wyjątkowych ludzi. Ciepłych, serdecznych i bezinteresownych. Mądrych i doświadczonych, od których mogłam się dużo nauczyć. Tym niefajnym nie poświęcam żadnej uwagi. Są w sporej mniejszości. Wokół mnie zawsze jest stosunkowo dużo ludzi. Wiele razy się zastanawiałam, kto tak naprawdę jest przy mnie ze względu na to, jaka jestem, a nie z powodu tego, co osiągnęłam i co w danej chwili robiłam. Na szczęście poszłam po rozum do głowy i nie zaprzątam sobie tym mojej mózgownicy. Po co? Przecież życie samo weryfikuje każdą znajomość. Dlatego cieszę się tak samo za każdym razem, kiedy na mojej drodze spotykam dobrych i przyzwoitych ludzi. Do góry nogami. Gdańska hala Ergo Arena jest wypełniona po brzegi. Publiczność co chwilę wstrzymuje oddech, by zaraz potem gromkimi brawami i okrzykami zachwytu nagrodzić zawodników, którzy milion razy pokonują grawitację, fruwając pod sam sufit na ryczących motocyklach. Czuję adrenalinę, boję się jak jasna cholera. Tak bardzo nie bałam się przed żadną walką. O Jezu, na co ja się zgodziłam? Jęczy do siebie w myślach. Kilka tygodni wcześniej zadzwonił do mnie Bartek. Cześć Iwona, słuchaj, w marcu w naszej hali będzie super impreza, Night of the Jump. Wiesz co to takiego? Wiem, skaczą na motocyklach jak na zawodach Red Bulla, odparłam. Otóż to. I przyjedzie Petr Pilat, mistrz świata. Czy ty zgodziłabyś się skoczyć z nim na motocyklu? To taka ewolucja tandem backflip, którą robił już z burmistrzem Pragi. Wow! Zareagowałam inteligentnie. To musi być dopiero odlot. Pewnie, że chcę, dorzuciłam jak idiotka bez zastanowienia. Wiedziałem, że się zgodzisz. Jesteś jedyną osobą, o której pomyślałem po tym, jak odmówił Lechu i kilku innych facetów, powiedział kolega. W tym momencie moja połechtana do granic możliwości próżność całkowicie wyłączyła kontakt z bazą. Zgadzając się na ten skok, zupełnie rozstałam się z rozumem. Byłam podekscytowana czekającą mnie przygodą. Na maila dostałam od Bartka link do filmu, na którym zobaczyłam, jak skok wygląda. Ledwie mój syn wszedł do domu, od razu poleciałam opowiedzieć mu, jak fantastyczny numer zrobię. Usiadł, włączył komputer i uruchomił film. Nie zrobisz tego, zaprotestował. No co ty mówisz, Wojtek? Ty? Pytałam zaskoczona. Właśnie ja. Nie zdajesz sobie nawet sprawy, jakie to niebezpieczne, odparł syn podniesionym głosem. Skaczesz na tej swojej deskorolce po jakichś schodach i poręczach, a mi mówisz, że to niebezpieczne? Mamo, właśnie dlatego tak mówię. Jeden błąd i się zabijesz. I co? Zostawisz mnie samego? Nie, nie zgadzam się, nie zrobisz tego. Jeszcze chwilę negocjowałam, ale bez skutku. Tak naprawdę to Wojtek uzmysłowił mi, na co się zgodziłam. Kiedy słowa syna wreszcie do mnie dotarły, przestraszyłam się nie na żarty. Suma summarum nie wycofałam się, honor by mi na to nie pozwolił, albo może raczej chora ambicja. Wynegocjowałam polisę i ustaliłam cel charytatywny, żeby w razie czego przynajmniej moje zdrowie nie poszło na marne dla samej zabawy. Kiedy o całym przedsięwzięciu usłyszeli moi przyjaciele z Warszawy, znowu dostałam burę. Sylwia tylko zapytała, ciotka, czy ty naprawdę wiesz, co robisz? Nie, nie wiedziałam, bo i skąd? Wiedziałam na pewno, że jeśli ma mi się coś stać, to tak będzie. Sylwia się martwiła, a Marcin został jednym z darczyńców akcji charytatywnej związanej z tym skokiem. Mój trener triatlonu Marcin Florek też nie był zachwycony perspektywą mojego występu podczas Night of the Jump. 7 lipca miałam startować we Frankfurcie na zawodach Ironman, o których tak bardzo marzyłam. Jedna kontuzja i mogło być po marzeniach. Siedzę na motocyklu, właściwie na jego baku. Za mną Petr. Silnik powarkuje spokojnie. Czekamy na to, aż wywoła nas konferencjer. Gdzieś tam na trybunach wśród tłumów siedzi mój syn, moi przyjaciele, Sylwia, Marcin, Justyna, Michał. Na głowie mam wielki kask, który tłumi dochodzące z zewnątrz dźwięki. Trzymam się kierownicy. Mam wrażenie, że rękawice tylko mi w tym przeszkadzają. Nie wiem, jak ułożyć dłonie. Trzy dni wcześniej, podczas dwóch próbnych skoków do basenu z gąbkami, które robiliśmy pod Pragą u Petra pod domem, nie zdążyłam się nawet zorientować, czy lepiej złapać ją chwytem od dołu, czy może od góry. Teraz już jest za późno. Jedno wiem na pewno. Nie mogę jej puścić. Petr dodaje gazu i wjeżdżamy przez zbudowany tunel na halę. Publiczność wita nas z entuzjazmem. Poza konkurencją Pucharu Świata to nasz skok jest gwoździem programu. Machamy do tłumów. Robimy trzy próbne rundy dookoła hali. Petr podjeżdża do wąskiej metalowej rampy, na którą mamy wjechać, żeby wykonać skok. Konstrukcję ustawiono na kołach. Zagięty jest tylko podjazd, reszta wyprostowana prawie pionowo w górę. Gdy wjedziemy na nią, Petr doda gazu, czym wprowadzi maszynę w rotację. Po chwili Petr rusza powoli z miejsca, z którego wystartujemy do skoku. Iwona, are you ready? Pyta Petr. Kiwam głową, jednocześnie unosząc kciuk do góry. Zamykam szybkę kasku i w duchu błagam swojego anioła stróża, żeby pomógł nam bezpiecznie wylądować. Silnik ryczy. Ruszamy. Kiedy Petr przyspiesza, robi się gorąco. Jesteśmy na ostatniej prostej. Od wjazdu na rampę dzieli nas kilkanaście metrów. Ergo arena cichnie. Wjeżdżamy na odskocznię, mam wrażenie, że jest zbyt wolno. Dosłownie przed samym końcem metalowego pasa startowego Petr podkręca manetkę i dodaje gazu. Lecimy jak wyrzuceni z katapulty. Czuję, że obracamy się w tył. Dokładnie w tym samym momencie, kiedy przez ułamek sekundy wisimy ponad 10 metrów nad ziemią głowami w dół, czas się zatrzymuje. Mocno trzymam się kierownicy i nie słyszę dźwięku silnika. Tyłek odrywa mi się od motocykla i jestem pewna, że jeżeli zaraz się nie odwrócimy, spadnę. I w tej chwili motocykl kończy obrót, twardo lądujemy na specjalnie usypanej hałdzie ziemi. Siła lądowania jest tak potężna, że dotykam daszkiem kasku do nadkola. Tłumy szaleją. Jestem w szoku, ale czuję ulgę. Mam już to za sobą i wszystko się udało. Ten skok był czystym szaleństwem. Nie żałuję, że się na niego zdecydowałam, ale szczerze mówiąc, nigdy więcej bym tego nie zrobiła. Kiedy byłam mała, miałam straszny lęk wysokości. Tato musiał mnie wnosić na peron, jeśli schody prowadzące na niego miały szparę, przez które było widać to, co jest niżej. Gdy tylko mam sposobność, staję na krawędzi, żeby pokonywać strach. W efekcie dziś wysokość nie paraliżuje mnie tak jak przed laty. Kiedy wisiałam głową w dół podczas wykonywania tego skoku, nawet na ułamek sekundy nie zamknęłam oczu. Zobaczyłam świat do góry nogami z zupełnie innej perspektywy. To było niesamowite przeżycie. Jako dziecko musiałam szybko dorosnąć, dojrzeć, nauczyć się dbać o siebie, brata, a nawet mamę. W wieku 18 lat zaczęłam dorosłe życie, aby mając 31 spełnić dziecięce marzenia o byciu księżniczką na koniu. Nauczyłam się jeździć konno, a nawet miałam swoje własne, ukochane konie. Zarezerwowaną dla nastolatek, beztroską, wakacyjną miłość przeżyłam dopiero przed 40. Jako 39-latka pracująca w parlamencie wykonałam szalony skok na motocyklu. Okazało się, że poważna i odpowiedzialna praca nie musi zabijać we mnie dziecka. Uwielbiam uczyć się nowych rzeczy, próbować nowych smaków, poznawać świat i ludzi. Wspaniale jest mieć świadomość, że to, co najpiękniejsze, dzieje się teraz. Jeżeli ktokolwiek mówi, że najlepsze masz już za sobą, w ogóle go nie słuchaj. W moim życiu oprócz upływu czasu nic nie dzieje się z ogólnie przyjętymi schematami. Nie pasuje do żadnej szuflady. Całe moje życie jest na wspak, na odwrót, na przekór. Buduję swój świat tak, jak chcę, przyjmując wszystko, co przynosi mi los. Jak ciekawe świata dziecko, stawiam go od czasu do czasu do góry nogami i patrzę, co będzie dalej. Jeśli odnajdziesz w sobie odwagę i fantazję, możesz robić to samo.